With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 86 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 86 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Adam Chmielowski to święty brat Albert, założyciel Zgromadzenia Albertynów i Albertynek, malarz, święty Kościoła katolickiego, znany z pracy dla biednych i bezdomnych. W ubiegłym roku minęła setna rocznica jego śmierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania przez niego habitu.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Mariana Tolczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwony krakowskich kościołów wieściły cud wcielonej miłości miłosiernej, gdy w samo południe 25 grudnia 1916 roku w przytulisku dla ubogich i bezdomnych przy ulicy Krakowskiej na prostej drewnianej pryczy umierał na raka żołądka święty brat Albert. Karol Wojtyła w napisanym przez siebie dramacie nazwał go bratem naszego Boga, a potem już jako papież, patronem naszego trudnego przełomu. Nazwano go też najpiękniejszym człowiekiem pokolenia, bratem wszystkich ludzi i polskim świętym Franciszkiem. Był bowiem naśladowcą biedaczyny z Asyżu, choć wiele zaczerpnął również z duchowej doktryny świętego Wincentego a Paulo. Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert, urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi koło Krakowa jako pierwszy spośród czworga dzieci naczelnika komory celnej Wojciecha Chmielowskiego i Józefy z Bożysławskich. Miał 8 lat, gdy zmarł mu ojciec. Ciężar obowiązków rodzicielskich spadł wtedy na matkę, która wywarła największy wpływ na wychowanie Adama. Chłopiec jeszcze przez rok po śmierci ojca pozostał w domu, po czym został wysłany do szkoły kadetów w Petersburgu. Jako pierwszy syn urzędnika rosyjskiego miał tam bowiem prawo do bezpłatnej nauki. Pobyt w Petersburgu trwał jednak tylko rok. Matka, troszcząc się o jego patriotyczne wychowanie, mimo trudnych warunków materialnych, zdecydowała się na przeniesienie go do gimnazjum Pankiewicza w Warszawie. Adam miał zaledwie 14 lat. Gdy umierająca matka dała mu obrazek czarnej Madonny, zawierzając go i młodsze rodzeństwo macierzyńskiej opiece pani Częstochowskiej. Tymczasem czwórką sierot zajęła się rodzinna rada opiekuńcza. A ponieważ w tym czasie nasilały się manifestacje patriotyczne organizowane przez młodzież warszawskich szkół, rada zdecydowała o wyjeździe Adama i podjęciu nauki w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Tam zastał go wybuch powstania styczniowego. Adam, wychowany w patriotycznej rodzinie szlacheckiej, mając zaledwie 17 lat, przyłączył się do powstania jako jeden z pierwszych uczniów Instytutu w Puławach. Walczył pod dowództwem Frankowskiego, Langiewicza i Chmieleńskiego. Po rozbiciu oddziału Langiewicza dostał się do niewoli austriackiej, zbiegł z niej w maju 1863 roku i włączył ponownie do powstania. O jego szaleńczej odwadze krążyły legendy. Kiedy dowódca, fiński protestant, zapytał Adama, jakie uroki czy czary chroniły ich w walkach, Chmielowski odpowiedział z dumą: mieliśmy na piersiach szkaplerz Najświętszej Panny. Niestety w bitwie pod Melchowem w pobliżu Kielc eksplodujący granat zabił pod nim konia, a jemu samemu strzaskał lewą nogę. Nogę trzeba było amputować w bardzo prymitywnych warunkach, bez znieczulenia. Adam do końca życia pozostał inwalidą. Zastanawiając się nad przyczyną upadku powstania i słabością ojczyzny, Adam Chmielowski doszedł do wniosku, że tylko u stopni ołtarza można silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm. Powstanie upadło, a Adam, tak jak wielu jego uczestników, z obawy przed więzieniem i zsyłką na Sybir, musiał emigrować. Wyjechał do Monachium, by studiować malarstwo. Tam znalazł się w gronie utalentowanych malarzy polskich, Helmońskiego, Witkiewicza, Wyczółkowskiego, braci Gierymskich. Sam Chmielowski był malarzem nieprzeciętnym, uważanym za prekursora polskiego impresjonizmu. Malując, coraz częściej zadawał sobie pytanie, czy służąc sztuce, Bogu też służyć można? Stopniowo coraz więcej uwagi poświęca malarstwu religijnemu, a chcąc żyć tym, co wyraża na płótnie, postanowił zostać zakonnikiem. We wrześniu 1880 roku Adam rozpoczął nowicjat u ojców jezuitów w starej wsi, by uświęcić się i święte rzeczy malować, jak sam pisał. Po pół roku, pod wpływem silnego załamania duchowego, opuścił nowicjat. Związał się z tercjarstwem, czyli trzecim zakonem świętego Franciszka z Asyżu. Zaczął przemierzać Podole i Wołyń, odnawiając ruch tercjarski wśród wiejskiego ludu. Głosił konieczność odrodzenia moralnego i religijnego. Jednocześnie za wzorem świętego Franciszka odnawiał przydrożne kaplice i ołtarze w okolicznych kościołach. Tę działalność przerwał carski ukaz nakazujący Chmielewskiemu jako tajnemu organizatorowi niedozwolonych stowarzyszeń opuszczenie granic Cesarstwa Rosyjskiego. Jesienią 1884 roku wyjechał do Krakowa, znajdującego się w granicach zaboru austriackiego. W Krakowie dokonała się wielka przemiana w życiu Adama Chmielowskiego. Szedł kiedyś plantami, otulając się peleryną przed podmuchami mroźnego wiatru, gdy ujrzał drobną postać z wyciągniętą błagalnie brudną ręką. Decyzja przyszła nagle. Chodź do mnie, mój mały, powiedział Chmielowski. Żebrzący chłopak popatrzył na niego ze zdumieniem. Ten pan zaprasza do siebie jego, który świeżo wyszedł z więzienia. Lecz Adam o nic nie pytał, tylko zaprowadził go do swojej pracowni, pozwolił ogrzać się przy ogniu, przyrządził herbatę i pokroił chleb. A teraz będzie spał, stwierdził po posiłku. Gdzie? Zdziwił się chłopiec. Ależ na łóżku, wyjaśnił artysta. A pan? Padło kolejne pytanie. A ja sobie poradzę. Mały włóczęga nie miał nawet siły protestować, tylko rzucił się na łóżko w swoich zawszonych łachmanach i po chwili chrapał jak stary chłop. Gospodarz, przeglądając mu się, czuł w sercu tak wielką radość, że gotów był natychmiast zaprosić do swej pracowni wszystkich włóczęgów świata. Nazajutrz więc rozdzielił pracownię na dwie części. Z jednej strony zasłony pozostały sztalugi, obrazy i cały artystyczny ekwipunek. Z drugiej zaś ustawił szereg legowisk. Lokatorzy się zmieniali. On ich oczyszczał z robactwa, mył, ubierał, znajdował pracę lub wyciągał z więzienia. Poprzez nich trafił do miejskiej ogrzewalni dla mężczyzn przy ulicy Piekarskiej. Ogrzewalnia była to duża sala, w której tłoczyło się blisko 200 osób. Na podłodze leżeli obok siebie pijani, chorzy, a także dzieci, zaś na ławach pod ścianą siedzieli opryszki i złodzieje. Kłótnie, przekleństwa, wyzwiska i bójki były tam chlebem powszednim. Ta nędza oraz nieludzkie warunki życia zrodziły ostateczną decyzję Adama: muszę wśród nich zamieszkać. I tak w 42 roku życia, w pełni sił twórczych, porzucił karierę artysty, aby oddać się niesieniu pomocy ludziom bezdomnym. Sam z nimi zamieszkał jako biedny wśród biednych, by własną obecnością dźwigać człowieka z nędzy moralnej i materialnej. Będąc ubogimi, nie udzielał im, lecz dawał samego siebie, gdyż rozumiał dobrze, że aby naprawdę pomóc biednym, trzeba stać się tak ubogim jak oni. Mówił, żeby podeprzeć kulawy stół, nie można go obciążać, pochylić się trzeba i z dołu podeprzeć. To samo z nędzą ludzką. Za zgodą biskupa Albina Dunajewskiego 25 sierpnia 1887 roku w kaplicy loretańskiej Kościoła Ojców Kapucynów w Krakowie Adam Chmielowski przywdział szary habit franciszkański i przyjął nowe imię – brat Albert. W rok później na ręce biskupa Dunajewskiego złożył śluby zakonne, dając początek zgromadzeniu braci posługujących ubogim, popularnie zwanych Albertynami, a w 3 lata później założył zgromadzenie sióstr Albertynek. Jako cel obydwu zgromadzeń postawił służbę najbiedniejszym i bezdomnym. Wraz z braćmi i siostrami zaczął przejmować opiekę nad ogrzewalniami i zakładać nowe domy, przytuliska oraz warsztaty uczące pracy. Jedynym źródłem ich utrzymania była kwesta i praca zarówno podopiecznych, jak i Albertynów. Zapytał go raz przyjaciel, malarz Skotnicki. Wiem, że brat szukał szczęścia w wojaczce w walce o Polskę. Wiem, że brat szukał ukojenia w nauce, w sztuce. Czy nareszcie dzisiaj w tym habicie brat odnalazł to, czego pragnął? W odpowiedzi otrzymał serdeczny uśmiech i słowa brata Alberta. Mam schroniska i stowarzyszenia mych braci w Krakowie, Tarnowie, we Lwowie, w Zakopanem. Rozdałem w tym roku 20 tysięcy bochenków chleba, 12 tysięcy porcji kaszy, daję nocami dach nad głową setkom tych, którzy go nie mają. Niech ci, bracie, to służy za odpowiedź. Choć zaprzesta malarstwa i zupełnie poświęci się służbie ubogim, to jednak nie zerwał kontaktów ze swym dawnym środowiskiem. Ciągnęli do niego pisarze i artyści, aby wybudowanej przez niego pustelni na zakopiańskich Kalatówkach dzielić się przemyśleniami i prowadzić dyskusje na tematy społeczne, kulturalne, teologiczne i filozoficzne. Tak znalazł się tam Stefan Żeromski, bywał Witkiewicz, Helmoński, Nowaczyński, Przebysiewski, Konrad Korzeniowski i inni. Różni dziwni panowie z całej Polski, brodaci w pelerynach, których by tam na dole w nizinach nikt nigdy na rekolekcji nie widział. Szli na rozmowę z bratem Albertem, by szukać utraconej wiary, budować się widokiem ewangelicznego ubóstwa i zaczerpnąć coś z jego osoby, jak umęczeni spinaczką podróżni ze studzienki kapliczki w pustelni na Kalatówkach, na której do dziś można odczytać wyrytą modlitwę.
Bogu chwała wiekuista niech będzie. Bogu chwała, cześć Maryi, uwielbienie świętym Pańskim. Pokój żyjącym, odpoczynek zmarłym, zdrowie chorym. Dla grzeszników pokuta prawdziwa, dla sprawiedliwych w dobrym wytrwanie. Dla żeglarzy na morzu spokój, dla podróżnych pomyślna droga. Niech nas z Synem swoim Najświętsza Maryja Panna błogosławi. Amen.
22 czerwca 1983 roku ojciec święty Jan Paweł II dokonał w Krakowie beatyfikacji brata Alberta, a 12 listopada 1989 roku w Rzymie kanonizacji, ogłaszając go świętym Kościoła Powszechnego. Święty brat Albert nie zostawił po sobie żadnej wielkiej doktryny. Odważył się jednak na coś znacznie więcej. Pokazał, że także w naszych czasach, tak jak za czasów świętego Franciszka, można prawdziwie żyć Ewangelią Chrystusa. Wypowiedział to, czego w milczący sposób uczy na co dzień Chrystus obecny w Eucharystii. Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Pozostawił też wiele obrazów i szkiców, także o tematyce religijnej. Pośród nich na szczególną uwagę zasługuje obraz przedstawiający Chrystusa umęczonego w cielniowej koronie z ewangelicznej sceny sądu u Piłata, zatytułowany Ecce Homo, oto człowiek. Tak pisał o tym kiedyś kardynał Franciszek Macharski. Brat Albert stoi przed sztalugami malarskimi, na których jest oparty namalowany przez niego obraz Pana Jezusa w czasie męki. Malarz rozmawia z Chrystusem. Jesteś jednakże straszliwie niepodobny do tego, którym jesteś. Natrudziłeś się w każdym z nich. Zmęczyłeś się śmiertelnie. Wyniszczyli cię. To się nazywa miłosierdzie. Przy tym pozostałeś piękny, najpiękniejszy z synów ludzkich. Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy później. O jakież trudne piękno, jak trudne. Takie piękno nazywa się miłosierdzie. Właśnie tak trzeba, kontynuuje kardynał Macharski, przejść ze spojrzeń, ze zdumienia i podziwu do czynu, od postawy do działania. Pełną odpowiedzią na podziwiane miłosierdzie Boga jest miłosierdzie człowieka. A więc nie tyle jeden czy drugi uczynek miłosierny, ale to, że się człowiek nawróci na miłosierdzie jako sposób życia. Brat Albert zobaczył w oczach Jezusa ludzi, których On kocha i dla których się narodził, umarł i zmartwychwstał, z którymi jakoś się utożsamił. Brat Albert zobaczył ich, bo się odbili, tak boleśnie się odbili na Jezusie. Więc brat Albert poszedł pomagać im i jemu równocześnie, bo przecież Pan powiedział: coście uczynili jednemu z moich braci i sióstr najmniejszych, mieście uczynili. Zakończmy więc słowami modlitwy świętego brata Alberta, wpatrując się w Jezusa, Króla Miłosierdzia, abyśmy w Nim mogli zobaczyć naszych potrzebujących braci i siostry.
Królu Niebios, Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany. Królu Niebios znieważony i oplwany, bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej.
Uroczystość Trójcy Świętej ukazuje tajemnicę osób boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. trójjedyny Bóg, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest nie tylko tajemnicą wiary, ale także tajemnicą miłości. Przypominamy Wam, że okres obowiązku przyjęcia komunii wielkanocnej kończy się dzisiaj, w niedzielę Trójcy Świętej. Zaniedbanie się w tej praktyce jest grzechem ciężkim.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na czerwiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę czerwca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej nieustającej pomocy. Trwa nasza dziewięciowtorkowa nowena do świętego Antoniego. Zakończymy ją we wtorek, 13 czerwca. Proszę, dołączcie się do niej, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, na wynagrodzenie za grzechy nasze. Bierzcie udział w nabożeństwach czerwcowych lub odmawiajcie wspólnie w rodzinie litanię do Serca Pana Jezusa.
Trzecią niedzielę czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. W godzinie różańcowej rozpocznie się nowena modlitw do Serca Pana Jezusa, szczególnie we wszystkich Waszych intencjach oraz o wieczne szczęście zmarłych i potrzebne łaski dla żyjących ojców. Gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w tej nowenie i przysłania swoich intencji oraz ofiar na potrzeby naszego apostolatu.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 86 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.